Druga księga Samuela, szósty rozdział, czytajmy od pierwszego wiersza. Potem Dawid zgromadził znów 30 tysięcy doborowych wojowników. Tak jak powiedzieliśmy, raczej chodzi tutaj o starszych Izraela. Nie ma tu słowa wojowników, tu jest słowo w oryginale znamienitych. A więc zgromadził 30 tysięcy znamienitych z całego Izraela. I ruszył Dawid wraz z całym swoim ludem do Baali Judzkiej, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Jahwe Zastępów, siedzącego nad cherubami. I wieźli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uzza zaś i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz, a Achio szedł przed skrzynią. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Jahwe na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. A gdy dotarli do klepiska Nachona, Uzza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły i rozpalił się gniew Jahwe na Uzzę i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. Ta część narracji nawiązująca do zachowania Uzzy i śmiertelnej konsekwencji jego czynu niemal zawsze budzi zdziwienie. Czasami nawet powoduje swego rodzaju duchową frustrację czy poczucie niesprawiedliwości, nieadekwatności, kary do przewinienia. Rozważamy tutaj i mamy wrażenie takiej pozornej dysproporcji między wymierzoną mu przez Boga karą, a wagą popełnionego przez niego przestępstwa. Myślę, że niejednokrotnie, nawiązując do tej sytuacji, nasuwają się pytania dotyczące tego, czym Bóg kieruje się w wymiarze sprawiedliwości. Nie wiem, czy jako dzieci słuchaliście tej historii o żonie Lota, która po prostu odwróciła się na chwilę, by spojrzeć na swoje rodzinne miasto, z którego uchodziła. I to jedno spojrzenie sprawiło, iż zamieniła się w słup soli. To brzmi wręcz jak baśń. Jedno spojrzenie. Później będziemy czytali dalej w tej księdze bardzo trudną historię, gdzie będzie klęska w ziemi izraelskiej. I okaże się, że przyczyną tej klęski jest przestępstwo nieżyjącego już króla, Saula, który źle potraktował pewne plemię, z którym zawarli Izraelici przymierze. I w konsekwencji tego poszukiwania Dawida woli Bożej w tej materii okaże się, że potrzeba jest jakiegoś zadośćuczynienia i kilku pozostałych synów Saula zostanie wbitych na pal przed Bogiem. I wtedy ta klęska ustanie. Powiem wam szczerze, kiedy czytam takie miejsca, to rozmawiam się z tym. Czego domaga się Boża sprawiedliwość? Znamy dobrze tą historię Achana, który zagarnął nieco ze zdobyczy Jerycha. To wszystko było przeznaczone na zniszczenie, a on tylko trochę sobie wziął. I na całego Izraela przyszła klęska. I Achan, i cała jego rodzina, i cały jego majątek, cały jego dobytek musiał być zniszczony, aby gniew Boga został odsunięty od Bożego ludu. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię Gehaziego, sługi Elizeusza, który udał się za uzdrowionym Naamanem, aby wyprosić u niego kilka szat, nieco monet. I w rezultacie trąd Naamana przylgnął do niego do końca jego życia. I mógłbym wymieniać jedną po drugiej tego typu historię. Króla, który wszedł tu do świątyni i trąd na niego przyszedł. Wiele innych sytuacji, gdzie pojedyncze osoby lub też całe rodziny, a nieraz nawet całe narody, zostały dotknięte surowym Bożym sądem w naszym mniemaniu nieadekwatny sposób, jakby nieproporcjonalnie do tego przestępstwa. Patrzymy na innych, którzy dopuścili się daleko większych przestępstw i zastanawiamy się, dlaczego ich nie dosięgnęła surowa ręka Boża. Myślimy o Ananiaszu i Safirze. Cóż wielkiego oni uczynili? Podarowali część swojego majątku do kościoła. Część tylko ukryli. Przedstawili to w taki niezbyt do końca uczciwy sposób, ale jakże łatwo po ludzku moglibyśmy ich usprawiedliwiać. I trudno jest nam doszukać się w ich winie czegoś, co zasługiwałoby na natychmiastową śmierć. Podobnie tutaj. Cóż zrobił ten, w naszym mniemaniu, biedny Uzza, że wyciągnął swoją rękę, aby podtrzymać skrzynię Bożą, gdy woły się potknęły? Czy tego typu gest, czy tego typu zachowanie mogą być przyczyną śmierci, nagłego Bożego sądu, wynikającego z Bożego gniewu? A więc myślę, że czytając te wiele różnych historii biblijnych, napotykając się na te fragmenty Słowa Bożego, w naszych sercach rodzą się te pytania. I dzisiaj spróbujemy w jakiejś mierze tylko zmierzyć się z nimi. Jeśli to możliwe, spróbować poszukać na nie odpowiedzi, pamiętając o naszych ludzkich ograniczeniach w wydawaniu wyroków. Musimy pamiętać, że nasza ocena jest bardzo subiektywna, wybiórcza i powierzchowna. Często o tym zapominamy. Wydaje nam się, iż znamy wszystkie fakty, wszystkie okoliczności i wydaje nam się, że jesteśmy na pozycji, by wydawać właściwy sąd. Tak nie jest. Widzimy maleńki wycinek rzeczywistości. Bóg zaś bierze pod uwagę wszystkie fakty. Zarówno widoczne czyny, jak i ukryte motywy. Ich przyczyny, okoliczności i wszystkie możliwe konsekwencje. My nie mamy w ogóle takich możliwości. Oczywiście możemy, czasami siedzimy i tak zastanawiamy się, co będzie, jeśli zrobię to. Aha, to taka może być konsekwencja, ale też nie jesteśmy pewni, czy taka będzie. Najczęściej po prostu wyciągamy jakieś wnioski i one niekoniecznie są słuszne. Natomiast Bóg zna wszystkie możliwe konsekwencje. Jeśli będzie tak, to jakie będą realne, rzeczywiste konsekwencje. Jeśli stanie się tak, jakie będą wszystkie realne konsekwencje. I to nie tylko dla tej jednej osoby, ale dla całych społeczeństw, całych narodów, dla Bożego zamysłu. I stając właśnie w tej naszej ludzkiej pozycji bardzo słabego, bardzo subiektywnego, bardzo wybiórczego i powierzchownego sądu, często razi nas ta Boża ręka sądu wobec Uzzy, ukamienowanego Achana, dotkniętego trądem Gehaziego, zamienionej w słup soli żony Lota, wbitych na pale synów Saula, porażonego przez anioła pańskiego Heroda, padających trupem Ananiasza i Safirę, czy też skazanych na zagładę całych plemion i narodów Kanaanu. Jakże nasze ludzkie normy sprawiedliwości nie są adekwatne w odniesieniu do Bożych wyroków i Jego ocen. Jakże współczesne, kościelne wyobrażenie Boga miłości i sprawiedliwości kłóci się z wieloma przykładami Jego surowości i bezwzględnej nietolerancji grzechu, ludzkiego nieposłuszeństwa czy lekkomyślności. Musimy pamiętać, że Bóg patrzy na ukryte, wewnętrzne aspekty ludzkiego życia, motywy serca, stan ducha. I to stanowi podstawę oceny moralnych wartości ludzkich działań w Jego oczach. Wiele naszych działań ma charakter przypadkowy, wynikający z powstałych okoliczności. Natomiast stan umysłu, z których te działania wypływają, jest czymś z natury stałym. Innymi słowy, jeżeli weźmiemy dwoje ludzi i poddamy ich tej samej presji zewnętrznych okoliczności, może się okazać, że zareagują w zupełnie inny sposób, podejmą zupełnie inne działania, dowodząc w ten sposób odmienności ich serc, ich charakterów, ich stanu ducha. I nasza ocena bardzo często będzie właśnie powierzchowna, gdyż my ocenimy tylko ich reakcje. W jakiejś mierze oczywiście te reakcje wskazują na stan ich ducha, na stan ich serc. Ale może być tak, że dwoje ludzi poddanych tym samym okolicznościom zrobią tą samą rzecz, a Bóg wyda na nich zupełnie dwa różne wyroki, dlatego że ich motywacja będzie zupełnie inna. I w tym momencie my jesteśmy już bezradni w odróżnieniu tego. Nie jesteśmy w stanie bardzo często dostrzec wystarczających powodów, dla których Bóg wymierza tak surową karę, jak wymierzył Uzzie. A to właśnie wynika z naszej połowicznej ocenie jedynie zewnętrznych działań, bez możliwości wejrzenia w ludzkie serca. Oto w liście do Rzymian apostoł Paweł mówi o dniu sądu, gdzie również wszystkie ludzkie czyny będą sądzone na podstawie czego? List do Rzymian, 2 rozdział i wiersz 16. Apostoł Paweł mówi o Ewangelii, według której Bóg będzie sądzić ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Jeśli macie wątpliwości, co oznaczają te ukryte sprawy ludzkie, w pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale i 5 wierszu, apostoł Paweł przestrzega nas, abyśmy nie sądzili przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. Nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. Czy to więc oznacza, że w ogóle nie mamy sądzić? Oczywiście, w wielu miejscach Słowo Boże wzywa nas do tego, abyśmy wydawali słuszne wyroki i sądzili, i rozsądzali. Jednak musimy ciągle mieć to zrozumienie, ciągle to założenie, że nasze sądy są bardzo połowiczne, często nieadekwatne. I dlatego winniśmy być bardzo ostrożni z wydawaniem tych sądów. Dlatego powinniśmy upewniać się, no ile tylko możemy, co do tego, co stoi za czynami ludzi, zanim pochopnie wydamy sądy tylko na podstawie tego, co widzą nasze oczy. Oczywiście jest jeszcze kilka dodatkowych czynników, o których winniśmy pamiętać przy rozmyślaniu o Bożych wyrokach. Myślę, że ten pierwszy jest fundamentalny. My widzimy tylko to, co zewnętrzne. Bóg widzi daleko więcej. Widzi te rzeczy ukryte. Ale jest jeszcze kilka innych ważnych rzeczy. Musimy pamiętać, że odpowiedzialność, wina i kara są proporcjonalne do posiadanej świadomości, otrzymanej wiedzy i zrozumienia. Filistyni, nie posiadający Bożego prawa, bezkarnie dotykali arkę. Oczywiście oni byli sądzeni przez Boga, ale ten sąd, który Bóg im wymierzał, nie był wynikiem ich dotykania arki. Był raczej wynikiem ich stosunku do arki i tego, w jaki sposób ją traktowali. Natomiast oni ją bezkarnie dotykali. Podczas gdy Uzza, będący pod Bożym prawem i zobowiązany, by go przestrzegać, otrzymał za to surową karę. A więc jest ogromna różnica między tym, jak Bóg traktował nieświadomych Bożego prawa Filistynów i jak traktował Uzzę, który winien był znać Boże prawo. Nie chcę do tego wszystkiego wracać, bo to żeśmy wcześniej już omówili. Iż Bóg w swoim prawie powiedział, kto może dotykać arki i w jaki sposób ona musi być transportowana. Tutaj, jak wiemy, oni tego nie dopełnili. I Uzza nie miał prawa dotykać tej arki w żadnych okolicznościach. To było wbrew Bożemu prawu, które Uzza winien był znać i którego winien się był trzymać. Pan Jezus powiedział, że komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. A komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Kiedy Pan Jezus chodził po miastach Izraela, powiedział, że większy sąd spadnie na Kafarnaum niż na Sodomę. Dlatego, iż Kafarnaum miało dużo więcej światła, niż miała Sodoma. I Pan Jezus powiedział, że lżej będzie w dniu sądu Sodomie niż Kafarnaum. Ktoś powiedziałby, ale przecież w Kafarnaum nie działy się tak straszne rzeczy jak w Sodomie. A jednak to, co tam się działo w świetle tego objawienia, które oni posiadali, sprowadzi na nich większy sąd niż sąd, który spadł i spadnie na mieszkańców Sodomy. W liście do Rzymian, w 2 rozdziale, apostoł Paweł mówi, że Żydzi, którzy mają objawienie Bożego prawa, są bardziej odpowiedzialni przed Bogiem i mogą spodziewać się większego Bożego sądu niż poganie, którzy takiego prawa nie znają. Podobnie my, jako ludzie Nowego Testamentu, ostrzegani jesteśmy przed surowszą karą, niż ci, którzy żyli pod Starym Przymierzem, gdyż mamy daleko, daleko większe, pełniejsze objawienie. Pomyślmy, o ileż surowszej kary winien będzie człowiek, który się nawrócił, który doświadczył w swoim życiu łaski Bożej i dopuszcza się teraz grzechów, których dopuszczają się ludzie tego świata, którzy nie znają Chrystusa, którzy nie nawrócili się do Niego. Jakże często my gdzieś w naszym chrześcijańskim myśleniu te rzeczy mamy poprzekręcane. Jakże wielu chrześcijanom wydaje się, iż dlatego, że są uczestnikami łaski, uczestnikami Nowego Przymierza, nie spotka ich żadna kara, nie spotka ich żaden Boży sąd za grzechy, których się dopuszczają, gdyż są pod łaską. Czy rzeczywiście tak nas naucza Słowo Boże? Oczywiście, jeśli wyznajemy nasze grzechy, odwracamy się od nich, porzucamy je, krew Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, nie musimy obawiać się Bożego sądu. Ale, bracia i siostry, czytamy, że jeśli mając poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. To są słowa tak poważne, to są słowa tak groźne, że winniśmy jako ludzie wierzący naprawdę drżeć przed swobodą dopuszczania jakiegokolwiek grzechu do naszego życia. Tak jak Pan Jezus powiedział, komu wiele dano, od tego wiele się będzie żądać. Komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. A więc Boże wymagania wobec Bożych ludzi rosną. I dlatego czasami spotykamy się z tak surowym podejściem Boga do wierzących, do właśnie Jego ludu. Uzza miał szczególny przywilej. Skrzynia Boża znajdowała się w jego domu od przynajmniej 50 lat. Ten człowiek miał dużo czasu od dzieciństwa. Miał możliwość dowiedzieć się, czym jest ten święty przedmiot. W jaki sposób należy się z nim obchodzić. I najwyraźniej przez te wszystkie lata, gdy ona stała w jego domu, nie ważył się jej dotknąć. Gdyż prawdopodobnie nie dożyłby tego dnia. A jednak tego dnia, przed tym całym wielkim zgromadzeniem, mając tak zaszczytną pozycję, prowadząc tą skrzynię, ten wóz z tą skrzynią, w jego sercu było coś, co sprawiło, iż nie bał się wyciągnąć swojej ręki, by dotknąć skrzynię Bożą. Nie zapominajmy, że istnieje realne niebezpieczeństwo przyzwyczajenia się do rzeczy świętych i traktowania ich jak rzeczy pospolitych. O tym też już tutaj mówiliśmy, ale bardziej w kontekście Dawida, bardziej w kontekście narodu. Ale tutaj pomyślmy o Uzzie, który właśnie przybył do obecności skrzyni Bożej. Widział ją na co dzień. Kiedy ta skrzynia stała w przybytku, jak wiecie, znajdowała się w miejscu najświętszym, do którego nikt nie mógł zaglądać. Tylko kapłan raz w roku wchodził tam przez zasłonę z krwią, aby dokonać przebłagania za siebie samego i za cały naród. A więc to nie był taki przedmiot, który był wystawiony, że wszyscy na niego mogli patrzeć, wszyscy mogli go oglądać. Nic z tych rzeczy. Ta skrzynia była ukryta w najświętszym miejscu przybytku w normalny sposób. To i była wyjątkowa sytuacja, że nie było przybytku i ta skrzynia stała w domu Abinadaba przez wiele, wiele lat. A więc Abinadab i jego synowie przywykli przez te wszystkie lata do jej obecności. Ten częsty kontakt ze świętą arką, zamiast budzić coraz głębszą pobożność, mógł spowodować stopniowe zatracanie świadomości wyjątkowości tej skrzyni. Sumienie przechodzi przez takie subtelne etapy pewnej degradacji, pewnego znieczulenia. Jeśli nie jesteśmy ostrożni, może się okazać, że na pewnym etapie naszego chrześcijańskiego życia jesteśmy w stanie robić rzeczy, które kiedyś były nie do pomyślenia, kiedy nasze sumienie było wrażliwe. Kiedy traktowaliśmy Boga z bojaźnią i z drżeniem odnosiliśmy się do Jego prawa. To jest niesamowite, jak ludzie, którzy na początku swojego życia z Bogiem, tego duchowego ożywienia i tak jak takiej naprawdę niewielkiej świadomości, kim Bóg jest, czego Bóg oczekuje, ale jednak ożywionego serca, wrażliwego sumienia, z dala się trzymali od różnych nieczystych rzeczy, grzesznych rzeczy. Z czasem gdzieś zaczyna się jakby jakaś zmiana w sercu, w sumieniu. I człowiek zaczyna zbliżać się do tych obszarów, które kiedyś z daleka obchodził. Zaczyna zaglądać tam, gdzie kiedyś by mu na myśl nie przyszło, żeby zajrzeć. Zaczyna dotykać się rzeczy, które kiedyś z odrazą unikałby. Z jego ust zaczynają wychodzić słowa, które kiedyś, jakby tu powiedział, to by płakał, żałowałby, że coś takiego wyszło z jego ust. A dzisiaj wypowiada i jest jakaś twardość serca. Jest jakiś brak wrażliwości. jest jakieś poczucie, że tak trzeba. Nastąpiła jakaś wewnętrzna stopniowa degradacja. Brak wrażliwości. Rzeczy święte stały się pospolite. I to ma dwa aspekty, tak? Tutaj mówimy, jednocześnie próbuję to jakby dwie rzeczy naraz do jednego worka włożyć. Mówię jednocześnie o naszej możliwej niewrażliwości na to, co nie powinno się znaleźć w miejscu świętym naszego życia, jak również w naszym podejściu do tego, co święte. Czyli na co dzień możemy wziąć do ręki Biblię i ją czytać. Jakże łatwo zatracić tą świadomość, że to jest słowo Boga, że to żywy Bóg, który mówi do ciebie i do mnie. Jakże łatwo otworzyć ją jak każdą inną książkę i czytać z takim nastawieniem, jakie mamy, czytając wiele innych wypowiedzi ludzkich, nie mając tej świadomości, że teraz sam Bóg będzie do mnie mówił. Że nadstawiam swego ucha, że skupiam swoją uwagę, że przygotowuję swoje serce, że każde słowo rozważam i rozmyślam nad nim, bo to sam Bóg mówi do mnie. Jakże łatwo zatracić jest to. Przez to, że codziennie czytamy. Mam nadzieję, że czytamy. Zakładam, że tak jest. I gdy robimy coś codziennie, jakże łatwo z czasem gdzieś zagubić wyjątkowość tego, co robimy. Tak jak dla nas spotkać się w niedzielę. Co niedzielę się spotykamy. A jak się tutaj nie spotkamy, to mamy jeszcze inne miejsca do wyboru, gdzie możemy pójść i spotkać się. I dla nas tego typu zgromadzenie czasami przestaje być wyjątkową, świętą uroczystością. Po prostu jest kolejna niedziela, kolejne nabożeństwo, kolejne pieśni, kolejne modlitwy, kolejne kazanie. I to wszystko może stać się po prostu pustą, pozbawioną życia rutyną, której nie ma doświadczenia realności i rzeczywistości Boga i Jego działania w naszym życiu. Ale jest po prostu kolejne wykonanie jakichś religijnych czynności. Jakżeż inaczej podchodzą do tego ci wszyscy, którzy są pozbawieni takiej codziennej możliwości, którzy nieraz całe lata czekają, żeby spotkać się z drugim chrześcijaninem. Jakimż dla nich świętem jest, gdy mogą uklęknąć wspólnie z drugą osobą i pomodlić się razem. My nie mamy pojęcia o takich rzeczach. Jesteśmy w daleko większym zagrożeniu, by te rzeczy święte, jak Słowo Boże, jak modlitwa, jak społeczność z braćmi i siostrami i wiele innych rzeczy, które mamy na co dzień, do których mamy bezpośredni, kiedy tylko chcemy dostęp, traktować jako rzeczy pospolite. Zauważcie, jak szczegółowo, jak wieloma przepisami obwarowane były te wszystkie działania świątynne. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się właściwie, po co Pan Bóg te wszystkie rzeczy nakazał swojemu ludowi? Po co te wszystkie szczegółowe przepisy dotyczące pokarmów, obmywań, sza, całego wystroju, cała ta spisane księgi mówiące o tych rzeczach, które miały przecież przeminąć. To tylko były obrazy, to tylko były cienie, to tylko były jakieś zapowiedzi rzeczywistości, którą jest Chrystus. Dlaczego Bóg tyle na to miejsca poświęcił? A myślę, że Bóg w ten sposób uczył swój lud i uczy też nas, iż potrzeba jest powagi, potrzeba jest takiego nastawienia, że tutaj mamy do czynienia nie z czymś, co możemy sobie robić tak, jak nam się podoba, ale trzymamy się i to trzymamy się co do joty tego, co Bóg powiedział. I to, co Bóg powiedział, jest święte. I jeśli z powagą i z całkowitym posłuszeństwem trzymamy się tego, co Bóg objawił, możemy spodziewać się Jego obecności, Jego działania i Jego łaski. Jeśli zaś mamy taką postawę, że robimy tak, jak nam się podoba, robimy tak, jak wydaje nam się będzie lepiej, czy tak, jak inni robią i to przynosi w ich przypadku jakieś rezultaty i my chcemy za tym podążać, miniemy się z Bogiem. Zobaczcie, że gdy wszystko zostało uczynione, tak jak Mojżesz, sługa Pana, powiedział. Wtedy Bóg objawiał się w swojej chwale w przybytku, a później w świątyni. Kiedy zaś do świątyni zaczęły wchodzić nowelizacje, wiecie, że późniejsi królowie mieli różne pomysły, które zaczerpnęli z różnych narodów. Świątynia nadal stała, nadal się tam odbywały nabożeństwa, czasami być może w większej pompie, z większym rozmachem. Ale niektórzy prorocy, tak jak Ezechiel, wiedzieli, że Boża chwała już opuściła to miejsce. Że oni wyczyniali tamte swoje rzeczy, babrali się w swoich grzechach, chociaż nadal zachowywali pozory swojej wiary i swojej religijności. Ale to wszystko było puste, było pozbawione życia. I Bóg patrzył na to z odrazą. Świętość dla nas przede wszystkim kojarzy się z czystością, ze sprawiedliwością. Ale świętość to coś daleko, daleko więcej. Świętość to wyjątkowość przede wszystkim. I Bóg w ten sposób szczegółowy, wyjątkowy, powiedział, jak ma być zrobione kadzidło, jak ma być sporządzany olej, kiedy, jakie święta będą obchodzone. Te wszystkie szczególiki, wszystkie te rzeczy były dane Bożemu ludowi, aby im uświadomić, że są pewne rzeczy święte, nienaruszalne, wyjątkowe i że ich obcowanie z Bogiem jest czymś, co nie ma nigdzie czegoś takiego jak to, co oni mają. I mieli to w ten sposób traktować. I bracia i siostry, tak jak powiedziałem, jakże łatwo nam jest, jakże łatwo naszym dzieciom, które od maleńkiego słyszą nasze modlitwy, jest im czytane Słowo Boże, są na nabożeństwach, po prostu przyzwyczaić się do tego wszystkiego i nie rozumieć, i nie traktować tych rzeczy jako święte, ale robić sobie w tym czasie głupie żarty, myśleć o rzeczach banalnych, codziennych, podchodzić do Słowa Bożego, do modlitwy, do społeczności, do tych różnych aspektów naszego wyjątkowego chrześcijańskiego doświadczenia jako do jednej z wielu rzeczy, które robimy w naszym życiu, nie odróżniając, że tutaj mamy do czynienia z czymś świętym. Obawiam się, że Uzza zatracił to poczucie świętości i wydawało mu się, że gdy Boża skrzynia zachwiała się, to jego ręka jest wystarczająco dobra, by ją podtrzymać. Mimo iż Bóg powiedział, nie, ty nie masz takiego prawa. Ale Uzza mógł powiedzieć, no ale przecież nie było wokół mnie żadnego kechatyty, tak? Gdyż kechatyci mieli jedynie taką możliwość. Więc czyż nie lepiej byłabym ja wyciągnął swoją rękę i ją potrzymał? Czyż to lepiej, żeby ta skrzynia spadła z wozu i się potłukła? Widzicie, to są nasze ludzkie rozważania. To jest nasza ludzka logika. Nam się wydaje, że Pan Bóg nie jest w stanie zatroszczyć się o swoje królestwo, o swoje dzieło, o swoje sprawy, że my musimy Mu dopomóc po naszemu, nawet jeśli to jest wbrew temu, co Bóg nam mówi, że mamy robić. I stąd mamy dzisiaj w Kościele tyle wymysłów, tyle różnych ludzkich prób ulepszenia tego, co Bóg powiedział. Już nie wystarczy prosta modlitwa, nie wystarczy post, nie wystarczy głoszenie Słowa Bożego. Musimy sięgać po różnego rodzaju innowacje, bo Boża skrzynia się chwieje. Bo jeżeli my nie dopomożemy Panu Bogu, to wszystko się rozsypie i wszystko się zawali. Historia Kościoła pełna jest takich innowacji, które zawsze prowadziły Kościół do odstępstwa. Które zawsze z czasem sprawiały, iż te ludzkie innowacje stawiane były ponad tym, co Bóg objawił i tym, co Bóg powiedział, że będzie błogosławił i w czym obiecał, że się będzie objawiał. Miejmy się na baczności, bracia, siostry, aby odróżniać to, co święte, to, co płynie bezpośrednio od Boga, to, za czym Bóg stoi i na czym postawił swoją pieczęć, od tego wszystkiego, co my, jako ludzie, możemy zrobić, dodać, uzupełnić. Musimy te dwie rzeczy dramatycznie odróżniać. Te mikrofony, te tablety, te wyświetlacze, to wszystko są rzeczy, które my dokładamy. I one nam służą. Nie chcę powiedzieć, że te wszystkie rzeczy mamy wywalić. Nie zrozumcie mnie źle, ale musimy odróżnić te rzeczy pospolite od tego, co jest święte. Do tych rzeczy nie musimy mieć takiego szacunku, ale do tych rzeczy świętych musimy podchodzić z największą ostrożnością. Jeszcze dwie rzeczy tylko, króciutko. Kiedy Bóg sądzi, musimy pamiętać, że Jego dzieła, również Jego sądy, nie tylko sądy, ale Jego dzieła, w tym również sądy, mają winny mieć, czy w Bożym zamyśle, mają wpływ daleko większy niż ten, którego doświadczają te osoby, które są bezpośrednim biorcą tych Bożych dzieł, czy na których odbywa się ten Boży sąd, czy jakiekolwiek Boże dzieło. A więc to, co Bóg czyni, czyni w tym zamyśle, aby było to objawieniem Jego charakteru, objawieniem Jego mądrości, Jego dróg i było lekcją dla Bożego ludu wszystkich wieków. A więc również ten sąd w przypadku Uzjasza był w pierwszej kolejności lekcją dla niego samego, ale nie tylko. On bardzo krótko tę lekcję się uczył. Natomiast był lekcją dla Dawida, był lekcją dla jego pokolenia, którym Bóg musiał podnieść cały naród z tego stanu duchowego letargu, w jakim ten naród się znajdował po tych latach królowania Saula. A więc było to dla nich oczywiście pouczenie, jak widzimy, jest i dzisiaj dla nas. A więc potop za czasów Noego, wieża Babel, niewola babilońska, jak również incydentalne wydarzenia, takie jak ten z Uzą, mają za zadanie pouczać, ustrzec przed lekkomyślnością, głupotą, bezbożnością, nieposłuszeństwem, a tym samym otworzyć drogę do duchowej obfitości i błogosławieństwa. Naszą tendencją jest skupianie się na samym akcie sądu, na jego bezpośrednich konsekwencjach w postaci ludzkiego cierpienia. Natomiast umyka nam z pola widzenia ta szersza Boża perspektywa. Ciężka choroba, tragiczny wypadek, utrata pracy, rodzinne niesnaski to z jednej strony jest normalna część naszej doczesnej ziemskiej pielgrzymki na tym padole łez. Ale z drugiej strony są to Boże drastyczne środki edukacyjne. Środki służące do sprowadzenia nas na drogę zbawienia lub zachowania nas na tej drodze. To, co wydarza się w Twoim i w moim życiu, w życiu brata i siostry, w życiu sąsiadów, w życiu narodu, wokół nas, na całym świecie, ktokolwiek do nas dociera, może być i często jest Bożym środkiem edukacji nas, pokazania nam pewnych rzeczy, ostrzeżenia nas przed pewnymi rzeczami, pouczenia nas. Boża dobroć, miłość, jak i surowość czy gniew nie są przeciwstawnymi, walczącymi ze sobą cechami Jego charakteru, ale stanowią pełną harmonii całość Jego świętej, doskonałej osoby. Jakże często się o to potykamy. Postrzegamy Boga tak jak człowieka, wiecie, w którym jest dobro i zło, który ma dobre chęci, ale jest leniwy. I niektórzy w ten sposób postrzegają Boga, że z jednej strony jest Jego dobroć i miłość, z drugiej strony jest Jego gniew i sąd. I te rzeczy jakby ze sobą walczyły, że Bóg raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. Ale to nie jest ich jeden człowiek jak my. W Bogu te wszystkie rzeczy istnieją w całej pełni i doskonałości i one wszystkie razem są w doskonałej harmonii. Bóg nieustannie jest Bogiem miłości i On ani przez chwilę nie kocha mniej. Kiedy wpada w gniew, to nie kocha ani troszkę mniej. Dalej tak samo doskonale kocha, jak wtedy, kiedy głaskał, kiedy udzielał błogosławieństwa i gdy pomagał. Kiedy Bóg sądzi, dokładnie tak samo jest dobry, jak wtedy, gdy udziela życia i podnosi i uzdrawia. W Bogu jest całkowita harmonia wszystkich Jego cech. One wszystkie są wyrazem Jego doskonałej osoby. Tyle, że my oglądamy różną ich manifestację w zależności od tego, jak my się sprawujemy. Jak my podchodzimy do Boga, jak my reagujemy. W Bogu nie ma ani chwilowego zaćmienia, żadnej przemiany. On jest wciąż, zawsze taki sam. To my, ułomni ludzie, jesteśmy niezrównoważeni i łatwo popadamy w skrajności, przez co jesteśmy w niebezpieczeństwie tworzenia sobie obrazu niezrównoważonego Boga. I kiedy w naszym życiu dzieje się dobrze, mówimy, Bóg jest dobry. Kiedy w naszym życiu nie dzieje się zbyt dobrze, kiedy pewne rzeczy zaczynają się sypać, nie układać po naszej myśli, zastanawiamy się, czy Bóg jest dobry. A to jest ten sam Bóg, który czytamy, sprawia dobro, jak i zło, który darzy błogosławieństwem, ale który zsyła nieszczęście. Niewielu z nas ma wiarę Hioba, który powiedział, Pan dał i Pan wziął. Niechaj będzie błogosławione imię Pańskie. I tak, jedni eksponują Bożą łaskawość, Boże miłosierdzie, Bożą delikatność i umniejszają Jego surowość i gniew. Inni natomiast skupiają się wyłącznie na Bożym sądzie, na Jego absolutnej doskonałości, gubiąc z oczu Jego wyrozumiałość, Jego cierpliwość, Jego łagodność, Jego nieustanne uniżanie się do naszej ludzkiej słabości. A więc co dostrzegasz w nagłej śmierci Uzzy? Czy widzisz tam Boży gniew i niezadowolenie? Tak, o tym jest jasno napisane, to łatwo dostrzec. Czy widzisz tam Bożą nieugiętą sprawiedliwość i surowość? Ale czy dostrzegasz tam też Bożą łaskę, Jego pouczającą mądrość i ostrzegającą nas dobroć? Jakże potrzebujemy pomocy Ducha Świętego, aby widzieć szerzej, więc pełni, gdy zabieramy się za analizowanie Bożych dzieł. I kiedy podczas tej analizy w naszych sercach rodzą się zarzuty wobec Boga i Jego działania, to koniecznie zważmy na nasze poważne ograniczenia i nie straćmy z oczu wiary faktu, że sędzia całej ziemi ściśle trzyma się sprawiedliwości i nie może czynić bezprawia. Nadchodzi dzień sądu ostatecznego, opisany w Księdze Objawienia, gdzie święci Boży usłyszą głos dochodzący od niebiańskiego ołtarza. Tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy. Zbawieni w końcu ujrzą rzeczywistość z Bożej perspektywy. Jak czytamy w Objawieniu 15 rozdziale, zaśpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu narodów. Amen. Kochany Panie, dopomóż nam. Nie jest łatwo rozmyślać o Twoich wyrokach, Twoich sądach, Twoim działaniu, które daleko, daleko wykracza poza nasze ludzkie normy sprawiedliwości, nasze oceny. Szczególnie dzisiaj, kiedy żyjemy w takim świecie, w którym ta ludzka sprawiedliwość jest wyniesiona na piedestał, a Twoja osoba, Twoje królestwo, Twoje cele i Twoje dążenia i to wszystko, co wiąże się z Twoją chwałą, gdzieś jest spychane na dalszy plan. Jakże trudno jest nam pogodzić się z Twoimi wyrokami, jakże trudno jest nam uznać słuszność Twoich sądów, zarówno w życiu jednostek, jak i rodzin czy całych narodów. Jakże zmagamy się z wieloma przykładami Twojego gniewu, Twojego sądu, objawów Twojej sprawiedliwości, które w naszym ludzkim odczuciu, może nie jesteśmy odważni, żeby to powiedzieć, ale gdzieś głęboko w sercu oceniamy jako niesprawiedliwe, jako stronnicze. Boże, wybacz nam naszą małość i naszą ograniczoność i naszą pochopność w wydawaniu sądów, zarówno nad innymi ludźmi czy ludzkimi działaniami, a o ileż bardziej nad Tobą i nad Twoimi wyrokami. Panie Boże, pomóż nam wpatrywać się w Twoje słowo i niechaj Twój Święty Duch kształtuje w nas tę postawę pokory i uniżenia i bojaźni przed Tobą, abyśmy, nie rozumiejąc w pełni Twoich dróg, z wielką ostrożnością rozsądzali Twoje dzieła. I daj, Panie, abyśmy wyciągali dobre wnioski, gdy dotyka nas Twój sąd, gdy czytamy w Twoim Słowie o Twoich sądach, gdy widzimy przejawy Twojego gniewu, Twojej sprawiedliwości w życiu naszych bliskich, w życiu Kościoła. Daj nam wyciągnąć z tego dobre wnioski, nie wzbić się w pychę, nie wynieść się ponad drugiego człowieka, ale przyjąć Twe lekcje, zostać pouczonymi, zostać napomnianymi, zostać uratowanymi, zachęconymi, zbudowanymi. Prosimy, Panie Boże, dopomóż nam. Daj nam mądrość, której tak bardzo potrzebujemy. Daj nam światło Twoje. Daj nam łaskę Twoją, abyśmy nie błądzili, ale mieli to światło życia. Potrzebujemy tego, kochany Panie. Jakże potrzebujemy. Pomóż nam rozważyć to słowo. A jeszcze chcę modlić się o tych z nas, którzy gdzieś w swoim życiu zatracają tą wrażliwość sumienia, świadomość ogromu łaski, jaka nas spotkała, i ogromu odpowiedzialności, jaka na nas też przyszła wraz z doświadczeniem tej łaski. W tym całym przeakcentowaniu Twojego miłosierdzia i Twojej łaski gdzieś zatracamy dzisiaj w Kościele tą świadomość Twojej świętości, Twojej sprawiedliwości, Twojej czystości, tego, iż Twe oczy nie mogą patrzeć na bezprawie.